Nie szukajcie go nadaremnie, odezwał się szyderczo. Mógłbym może powiedzieć, gdzie się podział. Kosel mimowolnie się zmieszała. Król wybuchnął gniewem. Nie chciał słuchać tłumaczeń nawet. Służące wybiegły, aby nie być świadkami tej sceny, a głos pana rozlegał się po pałacu. Trwoga ogarnęła wszystkich. Kosel miała zemdleć, już i łzy dobywały się jej z oczu, gdy do drzwi zapukano. Nim miała czas się zwrócić ku nim, Anna spostrzegła bladą i smutną twarz zakliki. — Pani hrabina raczy mi darować, że wchodzę — rzekł. Służące mi mówiły, że szukali na próżno pierścienia, ale ja przed godziną go około gotowalni znalazłem i czekałem tylko chwili, aby oddać. Król rzucił okiem i zamilkł. Kosel ani spojrzała na zaklikę, ani odezwała się do Augusta. Włożyła powoli pierścień na rękę i, rzuciwszy wejrzenie gniewu pełne na kochanka, wyszła do drugiego pokoju. Nie potrzeba było więcej nadto, aby uspokoić króla i zmusić go do przeproszenia na klęczkach obrażonej pani, która niełatwo przeblagać się dała. Król cały dzień zabawił w pałacu, nie mogła więc nawet kazać przywołać zakliki, aby się przed nią wytłumaczył. Chciał wynagrodzić swą popędliwość, podejrzenia i niewiarę, czuł się upokorzonym i winnym. Kosel przyjmowała zimno tłumaczenia, płakała trochę i nie odpowiadała na czułości, tylko rezygnacją i pokorą, które nieszczęśliwego Augusta do rozpaczy przyprowadzały. Nad wieczór dopiero piękna pani jakoś się przeblagać dała i pokój został przywrócony. Wypadek ten wzmocnił w Auguście wiarę w nią i zwiększył jej potęgę. Nieprzyjaciele zmilknąć musieli. Po północy już król udał się do swego gabinetu dla narady z oczekującymi nań ministrami. Karol XII ciężał nad nimi brzemieniem nieznośnym. Lekceważenie jego dla Augusta, wstręt dla tego pięknego bohatera, dolegały wszystkim zarówno. Czuli się w nim dotknięci. Dziki młodzik, bo Karol XII nie miał nad lat 20 kilka, wydawał im się rodzajem Attyli, świętokradzko burzącym wspaniałość tego żywota blasków i świetności pełnego. Zaledwie król odszedł, Kosel porwała się z siedzenia. Na palcu jej jaśniejący szmaragd przypomniał jej zaklikę. Zadzwoniła królowa. Karzeł, który wszedł, bo i ona, jak prawdziwa królowa, Karlów miała na posługach, wysłany został po zaklikę. Obyczajem swym wierny Rajmuś siedział na straży w przedpokoju, czytając w jakiejś odartej księdze. Zobaczywszy Karla, domyślił się, że przyszła sądu godzina. Ocalił on Kosel, ale samowolnie. Wiedział, że mu to za grzech będzie poczytane i zadrżał. Czuł się szczęśliwym, że ją uratował i czuł winnym. Drżący i onieśmielony stanął w progu. Kosel w sukni rozpuszczonej, z rozwitymi na ramionach włosy czarnymi, piękna jak bóstwo, dumna jak wszechwładna pani, przechadzała się po sali. Na widok zakliki zmarszczyła brew i stanęła przed nim groźna. — Kto ci pozwolił zmieniać moje rozkazy? Popełniać tajemnie nieposłuszeństwo? Mieć za mnie przebiegłość, o którą cię nie proszą? Co to jest za zuchwalstwo? Zaklika stał długo niemy, ze spuszczonymi oczyma, zwolna podniósł je na hrabinę. — Przyznaję się do winy — odezwał się głosem spokojnym. — Tak, zgrzeszyłem. Przypominasz sobie, pani Laubegast, i pobożność, z jaką z daleka wpatrywałem się w twe oblicze. Niech mnie to uczucie szalone i niedorzeczne, dochowane do dziś dnia, tłumaczy. Chciałem cię ocalić, pani. Ja nie potrzebuję pomocy niczyjej, aby być ocaloną, zawołała surowo Kosel. W słudze żądam posłuszeństwa i nic więcej. Rozumu nie chcę, a uczuciem służalców gardzę. To obraza dla mnie. Zaklika spuścił głowę. Gdybym słowo powiedziała królowi, jutro byłbyś zamknięty w Königsteinie lub powieszony na rynku. Któż ci powiedział, że mnie nie więcej boli to, że Le Chérin pierścienia nie otrzymał, niż to, żeś mnie z chwilowego zakłopotania, jak ci się zdaje, wybawił? Le Chérin pierścień otrzymał, rzekł Zaklika, po którym te bezlitosne wyrzuty oślizgnęły się jak wody po skale. — Jaki pierścień? — spytała Kozyl. — Zupełnie do tego podobny. Miałem go danym za okaz siły przez czeskiego magnata, Sternberga, w przeszłym roku. Przeczuwając, iż król o pierścień swój zapytać może, oddałem własny. Kozyl stanęła zdumiona i popatrzyła na Rajmunda, który głowę miał na piersi spuszczoną. — A, należy ci się więc nagroda — szepnęła zmieszana. — Nie, tylko przebaczenie — odparł Zaklika. — Nagrody żadnej nie przyjmę. I cofnął się pod same drzwi, opierając o nie. Długo i dziwnie spoglądała nań Kozyl. Jakaż zmiana zaszła w jej uczuciach. Zrodziła się litość, ale duma ją w pierś nazad wtłoczyła. W milczeniu postąpiła do Zakliki, podając mu pierścień przeznaczony dla Le Chérina. Rajmund obudził się jak ze snu, zobaczywszy go przed sobą w białej ręce drżącej. — Pani — rzekł — ja przyjąć go nie mogę. — Nie. Przypominałby mi tylko, żeś dla mnie była nad miarę okrutną. W tej chwili pierścień znikł, ujęty drugą ręką, a biała dłoń zbliżyła się do ust Zakliki, który ją z zapalem, przyklęknąwszy, ucałował. Potem jak szalony wypadł z pokoju Kozyl, która została sama, zadumana, ze łzą w oku. — Tak kochają biedni ludzie — rzekła w duszy. — Królowie inaczej. Wśród tych scen przedłużało się zajęcie Saksonii przez Szwedów. Karol XII w wymaganiach swych niczym się załamać nie dawał. Dla króla był bezlitosnym i szyderskim, dla szlachty ostrym, dla kraju ciężkim. Bo lud, żołnierze jego wyłapywali i gwałtem zaciągali do szeregu. Cóż było począć z człowiekiem, który proszony na łowy i biesiady posyłał swój dwór, a sam jechał nowozaciężnych musztrować. Na żadnym balu, koncercie, maskaradzie być nie chciał. Pokój był podpisany, patkul wydany, a Karol XII siedział i siedział na saskiej ziemi. Tyle upokorzeń, tyle ofiar wyczerpały cierpliwość aż do rozpaczy. Zuchwalstwo Szweda, który we 20 lub 30 koni jeździł po zawojowanym kraju, żadnymi się nie otaczając ostrożnościami, budziło oburzenie w umysłach śmielszych wojaków. Jednego ranka hrabia Schulenburg zameldował się do króla w chwili, gdy był na radzie z ministrami. Starego wojaka zaproszono na nią, ale mówić nic nie chciał, prosząc o osobne posłuchanie. Fleming, Fürstenberg i inni ustąpili po chwili. Zostali sam na sam. — Cóż mi powiesz, generale? — zapytał August. — Może szczęśliwą przynosisz nowinę, że Szwedzi wychodzą? Uśmiechnął się boleśnie. — Nie! — najjaśniejszy panie, chwilę pomyślawszy, odezwał się Schulenburg. — Byłby może jednak środek pozbycia się ich. Przyznam ci się, że go nie widzę. Chyba by Pan Bóg zesłał wojsko swoje z Michałem Archaniołem na czele pod twoją komendę. Królu, przerwał Schulenburg, zdaje mi się, że z trochą rozpaczliwej odwagi obeszlibyśmy się bez Archaniołów. Szwedów rozsianych po całej Saksonii jest 20 kilka tysięcy. Garść to tylko, którą jeden śmialek straszną uczyni. Tego śmiałka pochwycić, a reszta nie będzie dla nas straszną. Co ty mówisz? Pochwycić wśród pokoju? nieobawiającego się, ufającego nam? To właśnie czyni słuszną naszą zemstę możliwą, odezwał się Schulenburg. Z oficerami naszej jazdy, schronionymi przy granicy Turingii, rozpoznałem jego kwaterę. Słabo jest obwarowaną. Mogę nocą napaść na nie, porwać go. Zawiozę do Königsteinu. Nie go oblegają. Nie dam się tam. Zresztą głowa króla ręczyć mi będzie za bezpieczeństwo i podpisze naówczas taki traktat, jak my zechcemy. August słuchał z uwagą. — A jeśli ci się nie powiedzie? — zapytał. — Nie powiedzie się naówczas mnie, a nie wam, najjaśniejszy panie — rzekł generał. — Ja kraj chcę ocalić i urlopę od młodego drapieżcy, który ją gotów ogniem niszczyć i mieczem. — Generale — mruknął król — zdaje mi się, że ci się śni. — W żadnym razie ja, rycerski obyczaj szanując najwyżej, na nieprzyjaciela w ten sposób zdradziecki, podstępny napaść bym nie dozwolił. — Nie mogę — dodał zapalając się. — Nienawidzę go. Zadławiłbym go, gdyby mi się dostał w ręce. Ale go chwytać wśród nocy? Ale go napadać, gdy mi ufa? Nie. Nie, generale. To nie Augusta Mocnego rzecz. Schulenburg ponuro nań spojrzał. — Zawszeż się z tobą, królu, po rycersku obchodzono? — zapytał. — Wolno jest gburom, jak ten młodzik, czynić, co chcą. To są nieokrzesani barbarzyńcy. Ale August, którego lud zowie mocnym, a monarchowie wspaniałym, nie dopuści się tak niskiego czynu. Stary wojak wąsa podkręcił, kłaniając się. — A gdyby się go nieposłuszny żołdak dopuścił? — zapytał. — Musiałbym nieprzyjaciela bronić i sam go uwolnić — zawołał August. — To nie ulega wątpliwości. — Jest to nadzwyczaj rycersko i pięknie — rzekł Schulenburg nieomal ironicznie, ale nie dokończył i skłonił się nisko. Odchodzącego król ujął za rękę. — Kochany generale, proszę cię, rzuć tę myśl i nie mów o niej nikomu. — Nie, nie chcę tym kosztem zwycięstwa. Schulenburg podniósł zbladłe oczy, jak gdyby pytał nimi, czy wydanie Patkula, czy uwięzienie Imhoffa i Pfingsztena szlachetniejszymi były czynami nad krok, którego się August wzdrygał. Król zrozumiał może ten wyrzut niemy, domyślił się, co znaczyło milczenie, bo po twarzy krew mu falą purpurową przebiegła. Schulenburg stał smutny. — Czymś rozpaczliwym ratować się musimy — mruknął pod wąsem. — Pospolitymi środkami za późno. Kość trzeba rzucić o życie lub śmierć. Nie mamy do stracenia nic. Stracona korona jedna, która kosztowała miliony, złamana druga, a po niej szczątki tylko. Cóż dalej będzie? August z uśmiechem na ustach przeszedł się po gabinecie. — Wiesz, co będzie dalej? — spytał. — Oto uzuchwalony młodzik pójdzie dalej. Kilka zwycięstw dały mu szaloną, zuchwalą, nieopatrzną odwagę. Rozbije się z nią jakiś zuchwały zamiar, bo sił rachować nie będzie. Dlaczegoż mamy się plamić, by przyspieszyć tylko to, co niechybne, co nieodzowne? Czemu nie znieść cierpliwie przeciwności, aby później korzystać tylko z tego, co kto inny dokona? Karol XII wzbity jest w pychę. Kłania mu się Europa przelękła. Trzeba ją w nim karmić i dać jej się rozbujać, aż się sama gdzieś o mury roztrzaska. A tymczasem Saksonia, najjaśniejszy panie. Ach, lud ucierpi, zapewne, zawołał August. Ale generale,
Lud jest jak trawa, którą gdy bydło stratuje, na przyszły rok zieleńszą jeszcze odrasta.
Toć ludzie, rzekł Schulenburg.
Gmin, odparł król. I jakiż rachunek kto bierze masy i tłumy?
Zamilkli tedy, a generał króla pożegnał. Już w progu wstrzymał go jednak.
— Mówiłeś z kim o tym? — zapytał.
— Oficerowie moi mi tę myśl poddali — szepnął Schulenburg. — Wiem, że ją podziela gorąco Fleming, jak ja utrzymując, że przeciw zdradzieckiemu najeźdźcy wszystkie środki są dozwolone.
— Wiedzą więc wszyscy — niespokojnie powtórzył król.
— Ode mnie? Nikt — poważnie rzekł generał.
— Od drugich?
— Może.
— Każcie milczeć, na bogi. Niech mi nikt z tym nie wychodzi.
Generał skłonił się znowu, król siadł w krześle zadumany. Po wydaniu Patkula to rycerskie uczucie było przynajmniej rzeczą szczególną. Zuchwale kręcenie się Karola XII po Saksonii nie w jednym Schulenburgu obudziło myśl pochwycenia go i pomszczenia się klęsk kraju. Oprócz Fleminga, hrabina Kossel, nieulękniona, śmiała, mściwa, myśl tę karmiła w cichości i spiskowała potajemnie. Cały jej dwór związany przysięgą pracował nad tym. Ona to pierwsza przez oficerów, którzy tajemnie oglądali kwaterę Karola XII i przypatrzyli się jego wycieczkom w kilka koni, poddała myśl tę Schulenburgowi. Nie wspominała o tym królowi, wiedząc z góry, iż on śmiałego tego planu nie przyjmie. Szła pełna zemsty kobieta dalej niż inni spiskowi, żądając, ażeby Karola XII pochwyconego natychmiast zabito. Myśl ta rozgorączkowywała ją, roznamiętniała, nie dawała jej spoczynku. Lecz ilekroć z dala nawet, jakby przypadkiem, starała się króla wybadać, August mówić o tym nie dawał. Trzeba więc było poza nim prowadzić sprawę. Nieprzyjaznego Kossel, ale śmiałego Fleminga zyskano dla tej myśli. Gorąco popierał ją Schulenburg i ofiarował jazdę swą do wykonania. Kossel utrzymywała, że gdy rzecz będzie dokonaną, August oburzy się może, ale skorzysta, a nikt w Europie nie ujmie się za awanturnikiem. Skrycie bardzo umawiano się, snuto, zabiegano, wreszcie Schulenburgowi polecono wybadać króla. Po wyjściu jego z gabinetu, choćby nikomu się nie zwierzał, z twarzy jego poznać byłoby łatwo, że projekt został odrzucony. Wieść się o tym rozeszła wkrótce. Kossel jednak wcale się tym nie zraziła. Czuła w sobie siły stanąć nawet przeciwko króla i walczyć z nim o to. August tajemnic dla niej nie miał. Tegoż wieczora wydał jej rozmowę z Schulenburgiem. Hrabina porwała się z siedzenia. — Jak to? Nie przyjąłeś królu? Nie chcesz spróbować przynajmniej odegrać swe straty na tym zabójcy?
— Znajdzie się, kto mnie pomści — rzekł król. — Mam to najmocniejsze przekonanie. Nie mówmy o tym.
Ze zmarszczonego czoła zmiarkowała Kossel, iż nie pora była się sprzeczać. Zaczęła więc zabawiać inną rozmową. Dworskie plotki wystąpiły na scenę. Od dawna domagała się od króla, aby ją kiedy do pracowni alchemika zaprowadził. Bytygera trzymano naówczas w baszcie narożnej zamku, z której był widok na Elbę i dalekie lasem okryte jej brzegi. Kilkanaście lat już więziony biedak wśród tej niewoli utrzymywany był ze wszelkimi względami, należnymi temu, od kogo się wiele złota spodziewa. Fürstenberg co chwila łudził króla, że cel jest prawie dopięty. Sam on pracował z więźniem to we własnej palacowej swej chemicznej kuchni, to na tarasie. Bytiger miał tam mieszkanie wygodne, prawie wspaniałe, ogród pełen kwiatów i drzew zamorskich, stół na srebrze, u którego mnogich gości przyjmował, a dla rozrywki pozwolenie przechadzki po całych czarnych gankach,
długiej galerii, która zamek twierdzę otaczała i służyła królowi także do tajnych jego wycieczek. Oswoiwszy się ze swym losem, widząc, że spod straży wydobyć się nie potrafi, Bettiger bawił się już raczej i łudził Fürstenberga, niż ta serio myślał o złocie. Wyczerpał wszelkie formuły, przeczytał wszystkie książki, wypróbował wszelkie recepty. Na próżno. Widząc, jak kozel jest wszechmocną, więzień skarbiąc jej łaski z daleka, co dzień jej z najpiękniejszych swych kwiatów bukiet posyłał. Hrabina pragnęła go raz widzieć. Król zwłóczył i odmawiał. Tego dnia była tak natarczywą, tak czułą, zarazem tak piękną, iż August wstał, podał jej rękę i rzekł — Chodźmy do Bettigera. Nie było nikogo pod ręką, co by mu oznajmił te odwiedziny. Król przez okno zobaczył Frylicha w śpiczastym kapeluszu, opędzającego się dworakom, którzy go napastowali. Śmiech się rozlegał dokoła. August skinął na trefnisia. Sam raz poseł do oznajmienia o takich odwiedzinach zawołał. Wyślę go przodem, ażeby mój alchemista miał czas przywdziać suknię lub żebyśmy go w zbyt nieprzyzwoitym nie zastali towarzystwie. Bettiger, o którego dobry humor dbano, przyjmował nawet i płeć piękną. W progu ukazał się Frylich. Na dziś, ale tylko do wieczora, mianuję cię szambelanem, roześmiał się król, ażebyś nie powiedział, że darmo dźwigasz klucz tak ciężki. Idź i oznajmij Bettigerowi, że bogini Diana odwiedzi go wraz ze mną. Z Marsem, Apollinem i Herkulesem, dodała kozel uradowana. Cały więc Olimpus, rzekł Frejlich z ukłonem, a gdzież się on tam pomieści? Frejlich z wielką powagą wyszedł, laską torując sobie drogę czarnym gankiem ku baszcie narożnej. Dnia tego właśnie wesołe towarzystwo zabawiało się u stołu alchemisty. Kieliszki i dowcipy krążyły. Książę Fürstenberg, wielki przyjaciel Bettigera, sławny amator alchemii Trinhausen, sekretarz i nadzorca Niemitz, znajdowali się wśród gości. Grubimi mury otoczony pokój, krągły, w baszcie, który całe jej piętro zajmował, a służył więźniowi do przyjęcia gości, urządzony był ze smakiem i wytwornością prawie pańską. Ściany okrywała jedwabna materia perska w kwiaty, złotymi laseczkami ujęta, ożywiały je zwierciadla, zapełniały sprzęty lakierowane i złocone. Stoły i szafki zdobiły brązy smaku epoki. Maleńkie schodki w grubym murze, do których utajone wiodły drzwiczki, łączyły bawialnię tę z pracownią na dole, a drugie z sypialnią w wyższym piętrze. Wśród swych gości Bettiger wyróżniał się piękną postawą, wesołą twarzą, z której tryskało szybkie pojęcie i dowcip swobodny i wesoły. Ubrany starannie, wydawał się raczej majętnym szlachcicem w odwiedzinach niż owym sławnym, więzionym człowiekiem wielkich tajemnic, wychudłym nad tyglami. Nie znać na nim było tego, co przebył, ani wytężenia sił na odsłonienie wielkiego arkanu. Przy kielichu był najowialniejszym z biesiadników, w towarzystwie najwymowniejszym żartownisiem. Właśnie gromadka gości wychylała kielich za jego powodzenie, a aptekarczyk miał jej opowiadać, gdy poseł królewski w śpiczastym kapeluszu i połsowym tego dnia fraku zjawił się w progu. — Ach, Frylich, Frylich! — zawołali biesiadnicy. — Cóż ty tu? — Przepraszam, nie jestem dziś prostym Frylichem, jak się panom zdawać może. Podobało się jego królewskiej mości kreować mnie na godzin 24 szambelanem i w spełnieniu tej funkcji wysłać z oznajmieniem, że bogini Diana wraz z Herkulesem zaszczyci Bettigera zjawieniem się swoim. Stuknął laską o podlogę, wszyscy zerwali się od stołu. Bettiger z Niemicem i zawolanym chłopakiem poczęli co najprędzej stół oczyszczać. Otwarto okna, gospodarz posłał po bukiety.
Schirnhausen, który znał dobrze gospodę, otworzył drzwiczki i spuścił się do laboratorium, aby ukryć się przed królem. Inni rozpieszli się bocznymi gankami, wiedząc, że czarnym gankiem król iść będzie. Pozostali tylko Bittiger, Nemitz i książę. Z niezmiernym pośpiechem ustawiono sprzęty w porządku, posypano posadzkę kwiatami, bukiet z pomarańczowych kwitnących gałązek wziął Bittiger w ręce i stanął w progu. Zjawienie się hrabiny Kossel w całym blasku piękności rozświeciło komnatę, u której wnijścia więzień przyklęknął. Bóstwa się na klęczkach przyjmuje, rzekł, a ofiarom im tylko kadzidła i kwiaty. Mrok wieczorny natychmiast rozbiło wniesione światło. Z uśmiechem przyjąwszy z rąk gospodarza bukiet, Kossel podziękowała mu uprzejmie, rozglądając się ciekawie i dziwiąc, że tu nie było najmniejszego śladu wielkiego dzieła. Król, który wszedł za hrabiną, wytłumaczył jej to po cichu. — Ale ja właśnie bym tam być chciała, gdzie się w pocie czoła, z modlitwą na ustach, dokonywa wielka tajemnica. — Pani — odezwał się Bittiger — jest to jaskinia tak straszna, wyziewy jej tak są niezdrowe, pozór tak smutny, iż bóstwu zstąpić do tych piekieł się nie godzi. — Ale ciekawość kobieca — westchnęła Kossel i spojrzała na Augusta. Król oddał to wejrzenie Fürstenbergowi. Książę ruszył ramionami. Pani hrabina nie nawykła chodzić po tak ciemnych i ciasnych wschodach, dodał. Nie zważając na opór i wahanie się, Kossel odezwała się do Bittigera. Bóstwa rozkazują. Prowadź nas i poprzedzaj. To mówiąc, zwróciła się do drzwi, gdy gospodarz w przeciwnej ścianie, pocisnąwszy brązowy guz w niej utkwiony, otworzył skryte wnijście i z kandelabrem w ręku stanął w nim. Nie sprzeciwiał się August milczący. Szli więc wszyscy po ciasnych i niewygodnych wschodkach, zamkniętych żelaznymi drzwiami, do pracowni. Gdy je Bittiger otworzył, ukazała się ciężkimi sklepieniami, zczerniałymi od dymu, okryta izba obszerna, jakby z starego zapożyczona obrazu. Przy grubych słupach jej było kilka pieców, na których stały ostygłe retorty i tygle, rozmaity sprzęt dziwacznych kształtów, mnóstwo flasz i słojów okrywały mury. Na kilku stolach nagromadzone były stare księgi, o mosiężnych klamrach, pergaminowe zwoje, zapisane arkusze i najróżniejszych kształtów narzędzia. Wszystko to razem wyglądało tajemniczo, posępnie, dziwnie i obudzało jakiś strach w hrabinie, która się na ramieniu króla zwiesiła. Bittiger, podniósłszy do góry światło, stał milczący. August z pewnym poszanowaniem rozglądał się w tej pracowni wielkich nadziei, która wszystkim jego marzeniom dostarczyć miała siły, by się w ciało obróciły. Gdy tak toczą wzrokiem po izbie i król posunął się kilka kroków ku stołowi, oko jego zatrzymało się z uwagą na przedmiocie, który wśród papierów się znajdował. Było to kilka jaspisowej barwy filiżaneczek, które wielkiemu znawcy i miłośnikowi porcelany, najjaśniejszemu panu, co mieniał ludzi za wszystko japońskie, wydały się wschodnim wyrobem. — Bittiger — zawołał. — Co to jest? — Porcelana japońska? — A kształty nie jej. Skądżeś ty to wziął? To przecie osobliwość rzadka. Najjaśniejszy panie, kłaniając się nisko, odparł gospodarz. — To zabawka moja. Próbowałem sobie z przywiezionej mi glinki zrobić coś na kształt porcelany. Król pochwycił żywo podane mu naczynko pięknego koloru i w milczeniu oglądał je, ważył, przeciw światłu w nie patrzeć począł. Niedowierzająco. — Jak to? Utrzymujesz, żeś ty to zrobił? Ty? Bittiger schylił się i z ziemi podniósł rozbitych kilka skorupek podobnych, potem zza papierów dobył kilka miseczek
i podał je kosel i królowi. — Ale to najśliczniejsza w świecie porcelana! — zawołał król zachwycony. Bettinger milczał. — Tyś wynalazcą, tyś odgadnął ich tajemnicę! — kończył August. — Nim zrobisz złoto, na Boga, rób mi porcelanę. Za jeden serwis w Chinach z mymi herbami zapłaciłem 50 000 talarów. Prusak mnie zdarł i wziął mi kompanię najpiękniejszych ludzi za wazy olbrzymie, a ty możesz robić porcelanę i milczysz? Najjaśniejszy panie, to była próba, która ci się najszczęśliwiej udała. Dla Diany pierwszy serwis zrobi Bettinger i złoży u jej stóp. Widząc, jak król zachwycał się wyrobem Bettingera, wszyscy się zbliżyli dla oglądania go, lecz oprócz Kosyl i Augusta nie unosił się nikt. Fürstenberg myślał w duchu, że robiąc porcelanowe lupinki, Bettinger zaniedba tynkturę. Król, który się bawił gorąco wszystkim, ucieszył się bardzo swą porcelaną. Nie wiadomo, czy by go więcej uradowała wieść o wyjściu z Saksonii Szwedów. Zabrał z sobą pierwszy kubek, dając go kozel do schowania i wyraziwszy całe swe zadowolenie Bettingerowi, zabierał się do wyjścia. A żeby uwolnić najjaśniejszego pana i kozel od niewygodnych wschodków, gospodarz otworzył drzwi, które wprost wiodły do jego ogródka. I król, poprzedzony przez służbę, która tu już czekała, udał się znów ku czarnym gankom do zamku wiodącym. Dzień to był pamiętny w historii Saksonii, która w istocie kopalnią złota zyskała w wynalazku przypadkowym Bettingera, długo pod karą śmierci zachowywanym w jak największej tajemnicy. W kilka dni potem daleko dramatyczniejsza scena poruszyła Drezno całe. Chociaż Schulenburg wyrzekł się zupełnie myśli pochwycenia Karola XII wskutek pierwszej swej z królem rozmowy, śmielsza daleko Kosel i ze swej strony Fleming wcale tej nie rzucali. Nieopatrzność Karola XII co dzień prawie nastręczała zręczność wykonania śmiałej tej myśli. Brakło ludzi i przygotowań. Tymczasem zuchwały i ufny swemu szczęściu i odwadze Karol XII, jak gdyby wiedział o tych pokuszeniach, jak gdyby z nich się urągał, najswobodniej wędrował po kraju nieprzyjacielskim. Nikomu nawet na myśl przyjść nie mogło, ażeby śmiał sam rzucić się w paszczę nieprzyjacielowi i zjawić się w samym Dreźnie. Krok taki mógł w zbolałym narodzie wywołać rozpacz, gdyby naród ten nie był zbytkiem i rozwiązłością przegniły i zepsuty. Dnia 1 września, w ten sam dzień, gdy ratyfikacją traktatu z cesarzem o swobody dla protestantów szląskich podpisał, Karol XII wyjechał z Altrarstadt. Szedł on w ślad wojsk swoich, które już od 15 sierpnia poczęły były pod dowództwem Rensküllda na Śląsk ciągnąć ku Polsce i dalej ku północy. Znaczniejsza część sił jego już była nareszcie opuściła Saksonię, kilka pułków tylko pod Lipskiem zostało. Około Meissen, w Oberau, Karol dnia 6 września stał główną kwaterą. Pięknego dnia jesieni konno wyruszył na przejażdżkę, jadący z nim ze wzgórza ukazali mu we mgle wieże kościołów Drezna. Karol XII stał długo zamyślony, patrzał, milczał. Na ostatku odezwał się do szczuplej garstki, która mu towarzyszyła. — Ano, tak blisko już jesteśmy, trzeba by tam dojechać. Było z południa między 3 a 4, gdy u bram Drezna stanął ten gość niespodziewany. Wrota twierdzy zamknięte były. Karol XII oznajmił się oficerowi jako posłany od króla szwedzkiego Trabant. Zaprowadzono go z towarzyszami na główny odwach. Przechodzący właśnie Fleming, przerażony, poznał go. Myśl, którą od dawna nosił w sobie, zdawała się domagać sama spełnienia. Karol XII był bezbronny. Kilku ludzi mu tylko towarzyszyło. Wpadł sam w ręce nieprzyjaciela. Fleming w pierwszej chwili prawie głowę postradał, umiał się jednak poskromić i na zapytanie o króla ofiarował się towarzyszyć do niego. O tej godzinie August II zwykł się był często zabawiać w zbrojowni, dokazując rozmaite sztuki i ćwiczenia siły. Tym razem był tu także z hrabiną Kossel, która go na krok nie odstępowała. I trzaskał żelastwo w silnych rękach, które siły tej tylko na zabawkę użyć umiały. Śmiech wesoły rozległ się pod sklepieniami gmachu, gdy zapukano do drzwi. Król zawołał — wyjść! Spojrzał ku drzwiom, oczy hrabiny zwróciły się ku nim także i osłupiał, ujrzawszy Karola XII. Fleming, który szedł za nim, królowi i Kossel rozpaczliwie dawał znaki, do zrozumienia łatwe, żądał tylko skinienia, aby zwołać ludzi i nieopatrznego gościa pochwycić. August stał jeszcze jak nieprzytomny, gdy Karol XII pośpieszył go uściskać z wesołym — dobry dzień, bracie! Kossel wytrzymać nie mogła, twarz jej zapłonęła cała. Chwyciła króla za suknię. — Królu, to przeznaczeń godzina. Jeśli stąd wyjdzie cało, tyś winien. Karol XII zdaje się, że słów tych dosłyszał. Twarz jego przybrała wyraz surowy i pytający. August zwrócił się z zimną krwią do hrabiny. — Proszę, rozkazuję, zostaw nas samych. Hrabina z niecierpliwością właściwą swemu charakterowi już miała otworzyć usta, gdy król powtórzył stanowczo, marszcząc brew — odejdź. Kossel ustąpiła, gniewnie rzucając wejrzenie na Karola XII, który stał bardzo spokojny, rozpatrując się po zbrojowni. W rozpaczy przechodząc, chwyciła Fleminga, któremu też palały oczy. Fleming wzruszył ramionami. Augusta wzrok nakazywał obojgu milczenie. Z wielką spokojnością król przyjął gościa tego. — Wieleśmy słyszeli o sile waszej — odezwał się szydersko nieco Karol XII. — Radbym widzieć jeden z tych cudów, które tak łatwo czynicie. Na ziemi leżał pręt żelazny. August go podniósł. — Dajcie mi rękę waszą — rzekł z uśmiechem, nie lękając się, by mnie obraził. Karol szeroką dłoń, namuloną, podał w milczeniu. August począł skręcać pręt i opasał nim rękę króla. Spojrzeli sobie w oczy. Żelazo jak posłuszny sznurek obwinęło się około ręki. W chwili, gdy na węzeł je ujął August, z uśmiechem zerwał to pęto i rzucił je na ziemię. W milczeniu, przypatrzywszy się tej sztuce zręczności i siły, Karol poszedł za swym przewodnikiem po zbrojowni. Broni było pod dostatkiem. — Macie żelaza dość — rzekł lakonicznie Szwed. — Co za szkoda, że ludzi wam do niego brakuje. Ze zbrojowni, która leżała w obrębie twierdzy, nieopodal od bastionu Bettigera, poszli królowie oba do zamku razem. Karol XII chciał powróconą Dreznu rodzinę swego nieprzyjaciela odwiedzić. Okazywał on dla niej i wprzódy tym większy szacunek, im wybitniej odmawiał wszelkich względów Augustowi II. Tymczasem z odwachu po mieście rozeszła się wieść o przybyciu Karola XII do Drezna w towarzystwie zaledwie kilku jezdnych. Imię jego obudzało nadzwyczajne zajęcie. Protestanci szczególniej, słysząc, co uczynił dla ich współwyznawców na Śląsku, cisnęli się, aby go zobaczyć. Ten młodzik, dwudziestokilkoletni, był naówczas podziwieniem Europy. Dwór Fleming, co otaczało i przywiązane było do losów Augusta II, wzburzone było zuchwalstwem bohatera, który urągał się zwyciężonemu z urokiem triumfatora, wciskając się bezbronny do jego gniazda. Fleming rozpłomieniony, Kossel rozgorączkowana, odgrażali się. Pierwszy z nich potajemnie kazał zwołać ludzi załogi, aby chociażby mimo woli Augusta nieprzyjaciela pochwycić. Anna porwała pistolet i odgrażała się wybiec w ulicę, aby mu w łeb wypalić. Poruszenie było ogromne, powszechne, widoczne już po drodze do zamku, którą August z Karolem przebywał. Jeden król zachował swą niewzruszoną twarz, jasną i pogodną, którą zdawał się nakazywać wszystkim spokój. Z dala spostrzegł on przygotowania, które i oka Karola XII ujść nie mogły. Szwed jednak ani na chwilę nie stracił przytomności umysłu i odwagi. Nie usiłował wcale skrócić swoich odwiedzin, nie śpieszył się z powrotem. A że August rad był zatrzymać go także, może dla wypróbowania jego odwagi i cierpliwości, odwiedziny te przeciągnęły się bardzo długo. Karol poszedł pokłonić się królowej, prosił, aby mu pozwolono uścisnąć młodego kurfürsta. Pod wieczorku jednak odmówił chłodno. Pół godziny siedzieli na zamku, w czasie której Fleming miał czas zebrać ludzi, porozstawiać ich na wypadek, gdyby król w Dreźnie zatrzymać nie dozwolił nieprzyjaciela, wysłał na własną odpowiedzialność oddział jazdy, który na drodze do Meissen miał go opasać i pochwycić. Gdy Karol XII był jeszcze u królowej, Fleming potrafił króla wywołać. — Najjaśniejszy panie — rzekł gwałtownie — jest to jedyna chwila, w której wszystkich swych krzywd pomścić możesz. Karol XII w twoich rękach. — Ufny w mój honor — odparł August — i dlatego włos mu z głowy nie spadnie. — Najjaśniejszy panie — dorzucił Fleming — to by była śmieszność unosić się wspaniałomyślnością względem człowieka, który takie zadał ci klęski. Ja mimo twej woli go pochwycę, choćbym miał za to stracić głowę. — O głowę twoją mi nie idzie — rzekł spokojnie August — ale o coś większego nad nią, o mój honor królewski, a nie mi się wasz nic przedsiębrać. — Na własną rękę? — podchwycił Fleming. — Nie masz własnej ręki, gdzie jest moja — rzekł August, marszcząc się. — Nie pozostaje mi tylko skruszyć szparę, którą służyć wam nie mogę. To mówiąc, generał chciał dobyć ją z pochew, gdy August go powstrzymał. — Fleming, nie zapominaj, że ja tu jestem, że o moją sprawę idzie i że nikt tu rozkazywać nie ma prawa, oprócz mnie. Odwrócił się groźny, generał zamilkł, spojrzeli na siebie. Fleming kipiał. — Najjaśniejszy panie — rzekł — stracisz i drugą koronę, tak postępując. To mówiąc, wymknął się, a król powrócił spokojny do żony, przy której zostawił gościa. Karol XII ani spojrzał na wracającego, chociaż mógł się domyślać, iż za drzwiami radzono o nim. W czasie, gdy się to działo na zamku, Kozel chciała koniecznie wybiec w ulicę i znaleźć miejsce, aby strzelić do Karola XII. Zaklika, który ją widział poruszoną do nieprzytomności, wszelkimi sposobami starał się ją powstrzymać, szczególnie tą uwagą, że lud widział w Karolu możnego opiekuna protestantów i mógł się zburzyć w jego obronie. Takie było usposobienie większej części pospólstwa, które wylało się na ulicę. I pojmując je, August II musiał się też powstrzymać od wszelkiego gwałtu, lękając wzburzenia ciżby. August II kazał sobie podać konia, aby towarzyszyć nieprzyjacielowi. Ulice napełnione ludem, okna pełne głów ciekawych, nadawały miastu nadzwyczajny pozór. Głuche, dziwne milczenie towarzyszyło przejeżdżającym. Zdaje się, że tłumy oddech przytrzymywały, aby usłyszeć choć słowo z rozmowy, ale rozmowy nie było. Wszystkie oczy wlepione były w Karola, który jechał spokojny, nie okazując po sobie najmniejszej oznaki jakiegokolwiek uczucia. Obok niego jechał August, posępny i zadumany, ale majestatyczny. Wprost ulicami, przez które ledwie przecisnąć się było można, zwrócili się do bramy ku Majsen wiodącej. Król posłał, rozkazując, aby na cześć Szweda trzykrotnie z dział na walach uderzono. Na pierwszy dział odgłos, gdy Karol XII zwrócił się dziękując, August przyłożył obojętnie rękę do kapelusza z uśmiechem. U wrót w chwili wyjazdu powtórzyli działa salwę. Karol XII chciał tu pożegnać gospodarza, lecz August znał nadto dobrze Fleminga i swoich, by się nie domyślił, iż na drodze postawią zasadzkę.